Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej zawiesiła prezesa Romualda Orła i członka zarządu Przemysława Tajkowskiego. Nowym PO prezesem został Włodzimierz Ławniczek, dotychczasowy członek zarządu. Rada Nadzorcza odwołała także z funkcji przewodniczącego Bogusława Szwedę. Nowym przewodniczącym rady został przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa Grzegorz Borowiec. A naszym gościem jest dr Joanna Taczkowska, specjalista w zakresie prawa prasowego, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Witam serdecznie pani doktor, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Pani doktor, zmiany dokonują się, zmiany w Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej, mediów publicznych, zmiany także w zarządach Polskiego Radia, Telewizji Polskiej. To jest skutek nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Może zanim o tych zmianach konkretnych, to przypomnijmy, na czym ta nowelizacja polegała.
No otóż tych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji było kilka i każda w zasadzie z nich, gdybyśmy ją przeanalizowali dokładniej, wskazuje na bardzo doraźny, polityczny charakter tych propozycji, które zgłaszała Platforma Obywatelska, a przegłosowała je wspólnie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Otóż w pierwszym rzędzie oczywiście zmierzano do tego, żeby umożliwić takie polityczne de facto obsadzanie stanowisk w publicznych mediach, w zarządach zarówno spółki akcyjnej telewizji publicznej, jak i spółkach, poszczególnych spółkach, czyli 16 spółkach akcyjnych radiofonii publicznej. Dalej chodziło także o w ogóle wzmocnienie pewnych mechanizmów politycznych, w moim przekonaniu dotyczących nie tylko kwestii personalnych, kadrowych, ale także programowych w telewizji publicznej. Ja tu chciałabym zwrócić uwagę na zmianę, która nie została dotychczas, jak mi się wydaje, tak wyraźnie, jak należałoby to zrobić, odnotowana, bowiem w ustawie o radiofonii i telewizji już obowiązującej w tej chwili, bo uchwalonej 6 sierpnia 2010 roku, jednostki publicznej radiofonii i telewizji zostały zobowiązane do opracowywania corocznych planów programowo-finansowych i przedkładania ich Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, co w moim odczuciu jest przejawem kontroli programowej o charakterze prewencyjnym. Jest to rodzaj swego rodzaju cenzury, aczkolwiek bez ustanowienia odrębnego organu, jaki znamy z okresu PRL-u, jakim był Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. W tej chwili takim nadzorem od strony także programowej, a nie tylko finansowej, będzie zajmowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Oczywiście ona do pewnego stopnia również przed tymi zmianami, przed nowelizacją uchwaloną przez Sejm miała prawo kontrolować program telewizji publicznej i programy telewizji koncesjonowanych, czyli TVN, Polsatu, a także programy komercyjne radiofonii czy radiostacji niepublicznych. Aczkolwiek ta zmiana jest o tyle istotna, że Krajowa Rada będzie określała w drodze rozporządzenia terminy przedkładania, a także zakres tych planów finansowo-programowych, to znaczy będzie określała zarządom telewizji publicznej i radiu publicznemu, które z programów należy i w jakim stopniu finansować i traktować jako te, które wypełniają tak zwaną misję publiczną. A zatem jeśli kiedyś, jak Państwo na pewno pamiętają, podejmowana była publicznie dyskusja na temat tego, kto powinien określać, czym jest publiczna, czy misja publiczna nie jest i jakie programy powinny uznawać się za misyjne, które w związku z tym programy powinny być finansowane z abonamentu, które należy finansować z abonamentu i które w ogóle telewizja publiczna czy radio publiczne powinny prezentować, realizować. Nie było tutaj zgody. Medioznawcy wskazywali na wiele podmiotów uprawnionych do tego, by swoje poglądy wyrażać. Tymczasem tutaj ustawa rozstrzygnęła to w sposób bardzo jednoznaczny. Otóż tym podmiotem, który będzie decydował o tym, co jest misyjne, a co misyjne nie jest i ile, jakie fundusze należy przeznaczać i na jakie programy w telewizji i w radiu publicznym, jest po prostu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Także de facto nawet nie zarząd, ale po prostu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No zwracam na to uwagę, bo jak powiedziałam, jest to rodzaj kontroli programowej jeszcze przed emisją tych programów. Dotychczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogła kontrolować program radiofonii i telewizji, ale po emisji, to znaczy mogła poddawać ocenie zgodność tych programów z zadaniami, jakie publiczna telewizja, a także telewizje koncesjonowane, czyli tak zwane komercyjne, powinny realizować, no zatem, no, czy rzeczywiście programy nie narażają na przykład małoletnich na utratę zdrowia psychicznego, fizycznego, nie zagrażają rozwojowi psychicznemu, fizycznemu małoletnich, programy prezentowane w radiu i telewizji. Taką kontrolę Krajowa Rada mogła przeprowadzać na podstawie także monitoringu, także w związku z tym żądając na przykład od telewizji koncesjonowanych, ale także telewizji publicznej, tak samo radiofonii publicznej i komercyjnej, by prezentowano im określony, zarejestrowany program, całość programu zarejestrowanego przez danego nadawcę, czyli to jest ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili także w odniesieniu do Radia Maryja, kiedy to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zażądała, żeby Radio Maryja przedstawiło tygodniowy zapis programu, bo od 9 sierpnia do bodajże 15 sierpnia.
A no właśnie, pani doktor, to jest ciekawe, że jednym z pierwszych posunięć nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji panowie się spotykają i decydują o tym, że trzeba, akurat to jest najbardziej pilne zadanie w mediach, żeby monitorować treści Radia Maryja. Przypomnę zresztą, że kiedy powstała ta koalicja, to jedną z pierwszych decyzji pani minister Kudryckiej było odebranie tak naprawdę środków na rozwój Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Przypomnę, że na jednym z posiedzeń zarządu pan minister Gawłowski zlecił możliwość wypowiedzenia umowy Fundacji Lux Veritatis, czyli praktycznie pozbawienia fundacji możliwości prowadzenia badań geotermalnych, więc te takie działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nowej, podobno odpolitycznionej, one wpisują się bardzo mocno w represje związane ze środowiskiem Radia Maryja.
Nie, no oczywiście, jak powiedziałam, te zmiany, które nastąpiły w ustawie o radiofonii i telewizji, one wzmacniają, a nie osłabiają mechanizmy polityczne. I to zarówno jeśli chodzi o kwestie programowe, kwestie związane z podejmowaniem decyzji w ramach kompetencji przyznanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji, no a także jeśli chodzi o powoływanie bądź odwoływanie poszczególnych osób piastujących określone funkcje w mediach publicznych.
Dodajmy, ja... pani doktor, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji monitoruje, prawda, treści, przynajmniej powinna, treści różnych mediów, w tym Radia Maryja, że monitorowanie to jest rzecz zupełnie naturalna. Tylko dziwi jakby czas tego monitoringu, że to jest jedna z pierwszych właściwie decyzji nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wydaje się w kontekście tych wcześniejszych represji, że będzie szukać się jakiegoś pretekstu do zakneblowania całkowitego albo przynajmniej częściowego Radia Maryja.
Ojcze, no więc podkreślmy faktycznie, żeby tutaj słuchacze mieli jasność, że rzeczywiście monitorowanie programu jest rzeczą naturalną. Natomiast jest to naturalne, jeśli odbywa się post factum, czyli po emisji programu, a nie jak to prawdopodobnie będzie miało miejsce jeszcze przed emisją, a na co będzie zezwalała, na to zezwalają przepisy tej nowelizacji, ale to jest kwestia odrębna. Natomiast rzeczywiście niezwykle groźne jest to podjęcie monitoringu w odniesieniu do Radia Maryja. No i myślę, że nie należy obawiać się, wręcz należałoby wprost powiedzieć, że można wyrażać takie przekonanie, że celem, jaki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma, niekoniecznie jest tylko ocena zgodności emitowanego, treści programu emitowanego przez Radio Maryja, ale raczej uchwycenie czy też znalezienie jakiegokolwiek materiału, który będzie służył jako pretekst do tego, by móc skorzystać, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogła skorzystać z przepisów artykułu 38 ustawy o radiofonii i telewizji i mogła stwierdzić, że Radio Maryja narusza albo rażąco narusza przepisy ustawy o radiofonii i telewizji albo postanowienia koncesji. Oczywiście stwierdzenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji takiego naruszenia prowadziłoby do odebrania, cofnięcia Radiu Maryja koncesji. I słuchacze Radia Maryja muszą mieć tę świadomość, jak sądzę, że to działanie Krajowej Rady może skutkować, nie musi. Mamy nadzieję, że Krajowa Rada wykaże się obiektywizmem i wykaże się rzetelnością i dbałością rzeczywiście o to, do czego została powołana, a Krajowa Rada Radiofonii w myśl artykułu 6 ustawy o radiofonii stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców i zapewnienia otwartości i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji. Więc Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rzeczywiście będzie chciała wykonywać te zadania w myśl ustawy i nie będzie chciała spotkać się z zarzutem naruszenia swoimi działaniami przepisów ustawy, a dokładnie artykułu 6, to sądzę, że nie ma powodów także do obaw. Niemniej musimy mieć świadomość tego, że taka podjęta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji próba monitorowania programu radia może także skutkować nawet decyzją taką najdalej idącą, a tą decyzją najdalej idącą jest cofnięcie koncesji na nadawanie programu. Może to także być związane z cofnięciem czy odebraniem statusu nadawcy społecznego. Oznaczałoby to oczywiście, że należałoby ponownie przystąpić do konkursu o uzyskanie koncesji, co byłoby absolutnie oczywiście dla słuchaczy Radia Maryja stratą niewyobrażalną. Myślę, że nie tylko dla słuchaczy Radia Maryja, ale w ogóle dla samej demokracji w Polsce i dla wszystkich środowisk, dla wszystkich ludzi w Polsce, bo nie ulega wątpliwości, że w tej chwili rzeczywiście Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik są to te media, które prezentują inną linię programową niż media liberalne, media także publiczne już w tej chwili i media niekoncesjonowane. Chcę zwrócić uwagę zarazem na to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dokładnie Krzysztof Luft, jak tutaj wyczytałam też, powołuje się na niemalże obowiązek Krajowej Rady podjęcia takiego monitoringu, który wynika z rzekomo lawiny skarg składanych na radio. Myślę, że wiele osób miałoby zastrzeżenia do treści emitowanych w różnych innych mediach, także mediach komercyjnych. I rzeczywiście dotychczasowa działalność Krajowej Rady, także w poprzednich składach, wskazywała na to, że składane skargi na działalność różnych nadawców nierzadko skutkowały podejmowaniem przez przewodniczącego Krajowej Rady i samą Radę jako organ kolegialny określonych decyzji, także polegających na nakładaniu kar finansowych, bo przewodniczący Krajowej Rady może także nałożyć bardzo dotkliwą, odczuwalną dla koncesjonariusza karę finansową rzędu, 500 na przykład milionów złotych. Takiego rzędu mogą to być kary, aczkolwiek oczywiście one są uzależnione od samej decyzji przewodniczącego, także od wysokości opłaty koncesyjnej i jeszcze innych czynników. Dlatego też na tę sytuację, która dotyka w tej chwili Radio Maryja, trzeba patrzeć z całą powagą, mieć świadomość tego, jak może rozwijać się sytuacja, kontrolować to, co się dzieje, domagać się informacji i myślę, nie poprzestawać także na wsłuchiwaniu się w informacje, ale aktywnie podejmować działanie, niekiedy także polegające po prostu na skarżeniu działalności innego typu nadawców i egzekwowaniu odpowiedniej postawy ze strony organu uprawnionego do podjęcia działań w sytuacji, kiedy takie skargi są składane, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oczywiście Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest jednym z organów konstytucyjnych władzy i jest zobowiązana do odniesienia się do niemalże każdej, jeśli jest tylko merytorycznie poprawnie złożona skarga, do każdej niemalże skargi. Jeśli nie odnosi się do skarg składanych przez słuchaczy czy odbiorców radia, telewizji, wówczas można występować czy też powoływać się na bezczynność takiego organu, jakim jest Krajowa Rada. Czyli
tylko też wielokrotnie pani doktor taki monitoring miał miejsce, nie stwierdzano żadnych naruszeń koncesyjnych, ale ja mam obawę taką, że nie po to wymienia się Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i nie po to w jednym z pierwszych decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest właśnie monitoring treści związanych z Radiem Maryja, żeby nie szukać tego pretekstu, bo to, że ktoś składa skargi, to jest jedna rzecz, prawda, jeżeli pan Krzysztof Luft tutaj na ten temat mówi, no ale wiemy o tym dobrze, że chociażby z telefonów, które dzwonią do Radia Maryja, prawda, słuchaczy, niektórych słuchaczy, czy też podsłuchujących tych, którzy również inwektywami nas prowadzących programy radiowe obrzucają, takie rzeczy się po prostu dzieją, tylko trzeba wykazywać się też zdrowym rozsądkiem w tym wszystkim.
Dlatego też zwracam uwagę na to, żebyśmy my jako słuchacze Radia Maryja i jako osoby, które identyfikują się z określonym środowiskiem, z określonymi wartościami, bardzo czujnie patrzyły na to, co robi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Oczywiście nie możemy naiwnie mieć nadziei tylko na to, że Krajowa Rada, prawda, obiektywnie będzie przyglądała zebrany materiał, ale rzeczywiście należy podejrzewać, że jest to rodzaj poszukiwania pretekstu do tego, żeby w określony sposób dotykać, czy też dokuczać, powiedziałabym, tym mediom, które nie służą aktualnie rządzącej partii. Ja w ogóle mam takie przekonanie, ojcze, jeśli mogłabym sobie na taką pozwolić też bardziej ogólną uwagę, że w Polsce doszło do przegłosowania demokracji. Politolodzy zajmowali się i dyskutowali często nad tym, czy jeśli mówimy o istnieniu demokracji, możliwe jest przegłosowanie demokracji. To znaczy, czy możliwe jest głosowanie nad tym, żeby obalić demokrację. I w tej chwili w moim odczuciu mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Myśmy w głosowaniach, w tej sytuacji politycznej, jaką mamy w tej chwili, obalili demokrację. To znaczy, mamy do czynienia z autokratycznym systemem rządu, w którym istotna i prezentowana jest tylko jedna linia i jedna ideologia. Ta ideologia jest jedyną uprawnioną, a w stosunku do osób, które prezentują inną linię, czy nie zgadzają się z tą ogólnie uprawnioną, stosuje się określone środki przymusu, już powiedziałabym, tu nawiązując choćby do tego, co dzieje się na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Więc na to też zwracał uwagę mój przedmówca, z którym ojciec dzisiaj rozmawiał, że w stosunku do osób, które powołują się na to samo prawo, na prawo do wyznawania swojej wiary i swojego światopoglądu, w stosunku do jednych osób stosuje się zupełnie inne środki i w stosunku do innych osób nie wpisujących się w określoną ideologię także. Więc jest to moment, w którym uważam, że nie mamy do czynienia z demokracją, ale mamy do czynienia z autokratycznym systemem sprawowania rządów, którego dalszą konsekwencją może być faktycznie prowadzenie systemu totalitarnego, polegającego wyłącznie na śledzeniu obywateli, na inwigilowaniu obywateli i już bardziej wyrazistego zmuszania ich do przyjęcia określonych postaw i prowadzenia określonej działalności. To jest to niebezpieczna sytuacja nie tylko dla słuchaczy, nie tylko dla nas jako odbiorców, dla nas jako uczestników życia publicznego, ale w ogóle dla nas jako ludzi, jako obywateli. Zwrócę jeszcze uwagę na inną rzecz tutaj, na to też to sygnalizował już dużo wcześniej Ojciec Święty Jan Paweł II, później Benedykt XVI zwraca także uwagę na wykorzystywanie praw człowieka. Nie ma osoby, która ośmieliłaby się powiedzieć, że prawa człowieka są nieistotne, że nie należy ich ich szanować. Niemniej wykorzystywanie praw człowieka przeciwko innym prawom człowieka de facto prowadzi do deprawacji. A my w tej chwili gloryfikujemy prawa mniejszości kosztem praw większości. I no jest to sytuacja absolutnie niezdrowa. Pod pozorem odwoływania się do prawa sankcjonuje się to, co jest z prawem niezgodne. Sankcjonuje się deprawację.
No, można nasikać się na zdjęcia osób zmarłych, można opluć kobietę, która modli się na różańcu w miejscu publicznym. To wszystko można zrobić, nikt jakby spośród tych, którzy powinni zająć stanowisko bardzo konkretne, gdy naruszana jest godność człowieka, ja już nie mówię o przekonaniach religijnych, ale zwykła godność człowieka.
Poleciłabym na koniec może wywiad z biskupem Wacławem Depo, opublikowanym w dzisiejszym naszym dzienniku, w którym biskup Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski, bardzo próbuje wpisać tę sytuację, z jaką mamy do czynienia. I powiem tylko, że jest to bardzo precyzyjna i bardzo taka trafna ocena. On wskazuje na to, że w tym dążeniu do takiego osiągnięcia totalitaryzmu w życiu społecznym i politycznym pojawiają się trzy etapy. Pierwszy etap to jest negacja prawa do prawdy. Uznaje się, że nie mamy prawa do prawdy obiektywnej. I ja powiem jeszcze, może dopowiem jedną rzecz, że nie tylko do prawdy obiektywnej, ale na przykład prawników uczy się już od wielu lat, że nie mają prawa do oceniania tego, czy prawdziwe są sądy. To znaczy nie ma prawnik prawa powiedzieć, że sąd, na przykład ten człowiek jest człowiekiem prawym, albo ten człowiek jest człowiekiem sumienia, czy ten człowiek jest postępuje godziwie. Prawnik nie może powiedzieć, że takie zdanie jest prawdziwe albo fałszywe. Więc to jest pierwszy etap, negacja prawa do prawdy. Drugi etap to jest instytucjonalizacja dewiacji, z którą właśnie w tej chwili mamy do czynienia. Czyli takie uprawnienie do tego, by prywatna niegodziwość stawała się publiczną cnotą, z tym mamy do czynienia w tej chwili. I z ostatnim etapem, tym najgroźniejszym, jest kryminalizacja dobra, to znaczy doprowadzenie do sytuacji, w której poddawać karze będzie się postępowanie dobre. To, co służy dobru, będzie karalne. No jest to najgroźniejsze, ale niestety w tym kierunku wydaje się, że zaczynamy zmierzać.
To myślę najlepszą egzemplifikacją jest właśnie ta sytuacja pod Pałacem Prezydenckim, gdzie proponuje nam się schować krzyż, by nie ulegał on bezczeszczeniu. To znaczy nie penalizuje się tych, którzy bezczeszczą krzyż, którzy odbierają godność drugiemu człowiekowi, tylko należy schować krzyż, który poddawany jest bezczeszczeniu. Prawda? To jest odwrócenie kota ogonem.
Dokładnie jest to pod pozorem powoływania się na postanowienia prawa, czyli na tak zwane prawo pozytywne, legalizowanie czy też legitymizowanie zła. No i jest to niezwykle groźne. No, trudno, to ja myślę, że socjologowie pewnie mogliby więcej jeszcze na ten temat powiedzieć. My możemy tylko zdawać sobie z tego sprawę i faktycznie o tym mówić głośno. Znaczy musimy mieć tego świadomość. Polska podzieliła się, co jest bardzo widoczne dla wszystkich, myślę, którzy oceniają zdrowo i to te wydarzenia, z którymi mamy do czynienia w tej chwili. I trudno jest przekonać tych, którzy są jakby po drugiej stronie barykady. Myślę, że faktycznie mamy w tej chwili dwie Polski. Polskę, która jest przywiązana do określonych wartości i do prawdy, przede wszystkim do prawdy. I tę Polskę, która uznaje, że jej wszystko wolno, że wolność gloryfikuje wolność jako wartość, absolutyzuje tę wartość, a wiemy, że absolutyzowanie jakiejkolwiek wartości, a na pewno wartość, jaką jest wolność, bo niewątpliwie to jest wolność, ale jej absolutyzowanie prowadzi de facto do zniewolenia człowieka.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy także pani doktor Joanna Taczkowska z UKW w Bydgoszczy i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej była naszym gościem.